John Eldridge, chrześcijański pisarz, zadzwonił do swojego lekarza, który wcześniej w tym tygodniu badał jego syna, aby usłyszeć w końcu wyniki tego badania. Kiedy dzwonił, tak naprawdę bał się tego, co usłyszy. Jego syn Blaine jest szczególnym dzieckiem. Tego roku skończył 11 lat. Jest jednym z najrozsądniejszych i najszczęśliwszych dzieciaków. Ma złote serce, jest nawrócony i niezwykle wrażliwy na potrzeby innych. Potrafi współczuć innym i jest najodważniejszy z całej rodziny autora. Jest wyśmienitym sportowcem i utalentowanym artystą. Jednak nadzieje i zmartwienia związane ze zdrowiem Blaine'a to długa historia. Kiedy był małym dzieckiem, niemowlaczkiem, lekarz podczas rutynowego badania zdiagnozował u niego wadę serca. I kardiolog po serii prześwietleń rzeczywiście stwierdził, że w sercu małego Blaine'a znajduje się kilka dziur. Lekarz powiedział: Państwa syn musi przejść operację. Rodzice byli za tym, aby trochę poczekać, ponieważ sama myśl poczekać na to, kiedy ich synek będzie większy, ponieważ sama myśl operacji na otwartym sercu takiego niemowlaka przyprawiała ich o dreszcze, ale też chcieli poczekać, niejako dając Panu Bogu czas, aby mógł uczynić cud w życiu ich rodziny i uzdrowić ich małego synka, tak by nie potrzebował tej operacji. John i jego żona spędzili wiele nocy na modlitwie, prosząc Boga, aby uzdrowił ich syna. I podczas jednej z takich modlitw żona autora w pewnym momencie poczuła taki wstępujący na nią niesamowity pokój. Takie odczucie, które wprawiało ją w myśl, że wszystko będzie okej, że Pan Bóg zatroszczy się o nich. I w tej chwili razem ze swoim mężem nabrali pewności, że ich synek został uzdrowiony. I właśnie tego poranka w dniu corocznej kontroli u kardiologa, kiedy John zaczął się modlić przed wykonaniem tego telefonu, był przekonany, że Pan Bóg zadziałał, że Pan Bóg uzdrowił ich syna. Jego serce odpoczęło i oczekiwał tylko dobrych wieści. Witam, doktorze, to ja, powiedział. Nastało długie milczenie. Blaine wymaga operacji. I to natychmiastowej, powiedział lekarz. Nadzieja nagle się rozwiała. Jak mógł coś takiego usłyszeć? W sercu jego zaczęły pojawiać się najróżniejsze myśli zwątpienia. Zaczął tracić ducha, rozpacz, zdrada. To były emocje, które zaczęły się kotłować w jego głowie. Opuszczenie przez Boga, poczucie własnej klęski, że być może w niewłaściwy sposób modlił się do Boga i nie wierzył wystarczająco. Tego dnia był krok od załamania się. Takie często potrafi być nasze życie. To jest nic nowego pod słońcem. Jestem przekonany, że możesz utożsamić się z tą historią. Być może nie dokładnie w takim samym wymiarze, nie w takim samym doświadczeniu, ale w tym, że sam niejednokrotnie byłeś o czymś przekonany, a potem z powodu niespodziewanych okoliczności zawalił się świat. Podam ci schemat takich sytuacji, jak to zazwyczaj wygląda. Najpierw jesteś przekonany, że wszystko jest okej, że idziesz we właściwym kierunku, czujesz radość, że w końcu znalazłeś to, czego oczekiwałeś. Nagle ni stąd, ni wowąd, ni zowąd, to tak zawsze przychodzi znienacka, wszystko się wali, tracisz grunt pod nogami. Nie wiem, co to może być w twoim przypadku. Sam doskonale wiesz, mogłeś być pewny, że otrzymasz pracę, były już zapewnienia z tym związane, podpisane umowy i wtedy pojawiła się pandemia i nie otrzymałeś tej pracy, nie przeprowadziłeś się do tego miasta, gdzie praca musiała być zaoferowana. Być może byłeś przekonany, że dostaniesz się na studia, kiedy nagle okazało się, że zabrakło dla ciebie miejsca na liście. A może znalazłeś tą jedyną wspólnotę, której szukałeś, miejsca, którego zawsze wewnątrz pragnąłeś, po czym okazało się, że ta wspólnota wcale nie jest taka najlepsza, jak wydawała się tego pierwszego dnia, kiedy tam przyszedłeś. W końcu może poszedłeś za Jezusem, ponieważ na początku wszystko wydawało się takie kolorowe, lekkie, pozbawione problemów, ale teraz siedzisz być może rozczarowany, bo doświadczyłeś wielu niemiłych sytuacji od innych wierzących, a to przecież tak boli, albo zawiodłeś się na nich. Czy to jest schemat wyjęty z twojego życia? Pewność i zadowolenie, po czym nagle trach i wszystko się wali. Myślę, że nie jest tobie obce to uczucie, bo chyba nie ma człowieka na ziemi, który by czegoś nie stracił albo który by się czymś nie załamał. Ja sam niejednokrotnie się czułem i wiem, że w każdej takiej sytuacji mamy dwa wyjścia. Przynajmniej dwa wyjścia. Pierwsze z nich to po prostu załamać się i do końca życia żyć w poczuciu depresji i być takim zrzędziałym człowiekiem, który będzie zawsze na wszystko narzekać. Albo trochę się posmucić, trochę sobie popłakać, po czym otrzeć łzy, wstać i przejść przez tą sytuację wcześniej, akceptując ją. Niby takie proste, ale zobaczmy, jaką wskazówkę możemy znaleźć w Piśmie Świętym, kiedy stykamy się z tego rodzaju sytuacjami. Proszę, otwórzcie Ewangelię Jana na 6 rozdziale. Kontynuujemy serię kazań z Ewangelii Jana. Jest to długi rozdział. Nie będziemy go czytali całego. Ja w trakcie tego nauczania będę odnosił się do kilku fragmentów, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na ostatnich 9 wersetach tego rozdziału. Ewangelia Jana 6, od 60 wersetu do końca rozdziału. Po wysłuchaniu tych słów nauczania Jezusa, wielu jego uczniów stwierdziło: twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy i kim jest ten, który go wyda. I dodał: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca. Przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12: czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział: Panie, a do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że ty jesteś Chrystusem, świętym Bożym. Jezus im powiedział, czy nie ja was 12 wybrałem? A jeden z was jest diabłem. Mówił to o Judaszu, synu Szymona Iskariota, gdyż on, jeden z 12, miał go wydać. Przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi. Tutaj widzimy Jezusa i jego uczniów, ale nie tylko 12 uczniów, o których najwięcej słyszymy i których znamy dosyć, których sylwetki znamy dość dobrze. A są tutaj różni uczniowie Jezusa. Jezus miał więcej niż 12 uczniów, zwanych też apostołami. Uczniowie to byli ludzie, którzy na pewnym etapie swojego życia postanowili pójść za Jezusem. Postanowili słuchać Jego nauczania, oglądać cuda, których dokonywał. Jak się okazuje, niektórzy z nich chodzili za Jezusem z pobudek czysto egoistycznych, mając nadzieję, jak czytamy w innym fragmencie Pisma Świętego, mając nadzieję, że chociażby najedzą się chlebem, który Jezus stwarzał. Ci uczniowie, których widzimy tutaj w tym fragmencie, wykazują się różną postawą. Dlaczego? Sięgnijmy do kontekstu. Przed chwilą Jezus właśnie skończył nauczać w synagodze w Kafarnaum i czytamy o tym w wersetach od 32 do 59 i to nauczanie, można powiedzieć, było jednym z trudniejszych, które być może oni słyszeli do tej pory, kiedy chodzili z Jezusem. I w trakcie tego nauczania Jezus powiedział, że jest chlebem. Mówił w przenośni o tym, że jest chlebem żywota, który przyszedł z nieba. I powiedział też, że każdy, kto chce żyć, musi uwierzyć w Niego. Mówił również o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi. I mówiąc te słowa, Jezus nawiązywał do swojej śmierci na krzyżu, gdzie miał oddać swoje ciało i przelać swoją krew za grzeszników. Ten chleb w przenośni to ciało Jezusa Chrystusa, które wyda za grzeszników i odda za tych, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł żyć. I kto spożyje Jego ciało, czyli uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie żył. Takie miało znaczenie tych słów. Niestety niektórzy uczniowie, którzy słuchali tego nauczania wtedy w synagodze, nie odebrali tych słów w ten sposób. Najprawdopodobniej zrozumieli te słowa dosłownie i nie mogli sobie tego wyobrazić, jak oni mogli zjadać ciało swojego nauczyciela. Poczuli się tym zgorszeni, ponieważ nie było to dla nich do zaakceptowania. Jak on w ogóle może coś takiego mówić, jak takie słowa mogą mu przechodzić przez gardło? Ale wśród tych uczniów byli też tacy, którzy najwyraźniej tego tak nie zrozumieli. To jest taki moment w życiu tych uczniów, kiedy słuchają nauczania Jezusa Chrystusa i czują się zniechęceni. I to zniechęcenie u wielu z nich toruje drogę do tego, żeby się poddać. Żeby po prostu dać sobie spokój z tym człowiekiem. Czy ci uczniowie mieli coś wspólnego? Ci uczniowie, którzy postanowili odejść, czy oni mieli coś wspólnego z tymi uczniami, którzy postanowili zostać? Myślę, że tak. Otóż, kiedy Jezus skończył 30 lat i rozpoczął swoją publiczną działalność misyjną, jak pamiętacie, był wówczas sam, nie miał uczniów wtedy. Zaczął chodzić po miastach, miasteczkach i wioskach żydowskich, szukając ludzi, którzy mogliby zostać jego uczniami. I Chrystus w niesamowity sposób powoływał swoich uczniów. Być może nawet, na pewno, nawet tych, którzy byli tego dnia z nim w Kafarnaum. Jak pamiętacie, kiedyś przechodził obok jeziora i tam zobaczył Szymona, który łowił ryby i powiedział do niego tylko takie proste, ale bardzo przekonujące i pociągające słowa powiedział do niego? Pamiętacie? Pójdź za mną. Pójdź za mną. I Szymon, późniejszy Piotr, nawet się nie wahały, pójść za Jezusem. Innym razem przechodził obok stanowiska celnika, który współpracował z Rzymianami, pobierał podatki i również do niego Jezus skierował swój wzrok i zwrócił i wypowiedział te słowa: pójdź za mną. I Mateusz zostawił to wszystko, nie zastanawiał się, tylko poszedł za swoim Zbawicielem. I to są tylko niektóre z opisów w Piśmie Świętym, jakie znajdujemy, które opisują to, w jaki sposób Jezus powoływał swoich uczniów. Miał ich więcej i zastanawiam się, jakie historie powołania stały za tymi uczniami, którzy byli tego dnia w Kafarnaum. W jaki sposób Jezus zachęcił ich, aby zostali Jego uczniami. Co takiego było w Jego osobie dla tych, co oni zobaczyli, że zdecydowali się, aby pójść za Jezusem. To, co łączyło i nadal łączy wszystkich uczniów Jezusa, to jest to, że pewnego dnia oni zostali powołani przez Niego, aby za Nim iść. Usłyszeli coś, co sprawiło, że chcieli oddać Mu swoje życie i pójść za Nim. Kiedy myślisz o sobie, to pomyśl, że ty i ja również zostaliśmy w niesamowity sposób powołani przez Jezusa Chrystusa, aby stać się częścią Jego rodziny. Gdybyśmy dzisiaj zrobili taki wieczór świadectw i usłyszeli poszczególne historie, jak to było w twoim przypadku, bylibyśmy pod wrażeniem, w jaki sposób i w jakim momencie twojego życia znalazł ciebie Bóg. Byliśmy w różnych miejscach w naszym życiu i On gdzieś tam wypatrzył ciebie i powiedział do ciebie: pójdź za mną. I ty nie mogłeś oprzeć się tym słowom. Uczniowie wszędzie chodzili za swoim nauczycielem. Być może niejednokrotnie, kiedy tak chodzili, wspominali między sobą różne miejsca, które odwiedzili, różne słowa, które słyszeli z ust Jezusa. Jednymi z pierwszych słów, jakie uczniowie usłyszeli z ust Jezusa, to były słowa błogosławieństwa, które wypowiedział na górze. Kto wie, czy wspominając sobie błogosławieństwa, nie pocieszali się niejednokrotnie tymi słowami, kiedy doświadczali trudnych sytuacji. Chodzenie z Jezusem z pewnością to był czas radości, że mogą znać tak niesamowitego nauczyciela. Ten człowiek mówi i czyni wspaniałe rzeczy. Te cuda, które on czyni, nikt inny nie potrafi tego uczynić. Dlaczego nie mielibyśmy iść za nim do końca, kiedy to jest tak wspaniały człowiek? Działo się tak do momentu tego nauczania w Kafarnaum. Niektórzy z uczniów byli rozczarowani tym, co powiedział Jezus. Byli nawet zgorszeni. Mówią: twarda to nauka, kto ją może stosować? Tak powiedzieć, co to w ogóle jest? Ja nie mogę tego słuchać. Łatwiej jest słuchać, kiedy ktoś mi mówi, że jestem błogosławiony, aniżeli coś, co mi się nie podoba. Wiecie, dzisiaj rano czytałem 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, gdzie są wymienione błogosławieństwa, jeśli żyjesz w posłuszeństwie Panu Bogu. I to się tak fajnie czyta, że wynika z tego, że dosłownie wszystkiego, co się dotkniesz, jeśli tylko słuchasz Pana Boga, to będzie sukcesem. Zamieni się w złoto po prostu. Nawet źle zrozumiałem jeden fragment, bo tam było użyte nawet, że twoja dzieża będzie błogosławiona. Wiecie, co to jest dzieża? Ja myślałem, że to są ubrania, ale jak wygooglowałem, to jest taka beczka do robienia mąki. I myślałem, że Pan Bóg błogosławi nasze ubrania, ale potem to zweryfikowałem. I dalej, kiedy są wymienione te błogosławieństwa, zaraz po nich jest cała listwa niebłogosławieństw. Za to, co cię może spotkać, jeśli nie jest, co mogło spotkać Izraelitów, jeśli nie żyją w posłuszeństwie Bogu. Nie czyta się tego łatwo. Jest to przerażające. Chcemy słuchać raczej dobrych rzeczy, błogosławieństw. Tak jest też w naszym życiu. Chcemy wierzyć, że od Boga mamy otrzymać tylko same dobre rzeczy, właśnie te błogosławieństwa. Skoro powodzi się naszej rodzinie, są pieniądze, jest praca, jest dach nad głową, jest samochód albo i dwa, jesteśmy zdrowi, bezpieczni, wszystko się układa, to Pan przecież musi być z nami. I nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że w takich momentach rzeczywiście Pan jest z nami. Jako ludzie chcemy mieć pewność, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się jakoś ułoży, że ten koniec będzie pozytywny, ale kiedy przychodzi przykra sytuacja, zaczynamy się zastanawiać, czy to rzeczywiście ma iść w takim kierunku? Czy to naprawdę tak ma wyglądać? To przecież nie jest to, co doświadczałem wcześniej. Można powiedzieć, twarda to sytuacja, jak się do niej stosować? Taka jest postawa niektórych uczniów Jezusa. I to oni właśnie decydują się wybrać tą opcję poddania się. Ci uczniowie po prostu odchodzą od Jezusa. Okazało się, że nie potrafili zaakceptować tego, co on mówi. Nie potrafili tego, a co za tym idzie, nie potrafili zaakceptować tym, kim on jest, jakim jest. W wersecie 66 czytamy, przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło. Zawróciło i przestało z nim chodzić. Ich zachwycenie tym pierwszym wrażeniem, jakie wywarł na nich Jezus, minęło, kiedy usłyszeli słowa, które im się po prostu nie spodobały, które ich zbulwersowały. Nie zaakceptowali w pełni Jezusa. Odchodzą, mimo iż tego Jezus tłumaczy, że te słowa, które wypowiedział, są duchem i życiem. Czyli nie miały na celu nikogo zniechęcić, ale wręcz przeciwnie, podnieść i ożywić. Te słowa są duchem i życiem, Jezus mówi. Miały dodać nadziei, że On daje życie. Życie, które trwa wiecznie, ale niestety odejście jest już postanowione. Gary Thomas, pisarz i mówca chrześcijański, widzi podobną analogię u niektórych ludzi, którzy przychodzą do zboru i kiedy zjawiają się, pisze, nowi członkowie zachwycają się nauczaniem pastora, sposobem, w jakim jest prowadzone uwielbienie, co wskazuje im na Bożą obecność. Zachwycają się przyjacielskim nastawieniem zborowników, ale później po 2 latach, kiedy już usłyszeli najlepsze kazania pastora, znudzili się najlepszymi pieśniami uwielbiającymi i nie są już zapraszani na obiady przez innych, ale to raczej teraz od nich się wymaga, żeby zapraszali. To pisze Gary Thomas, to jest zadziwiające. A jak to, co było kiedyś najlepszym kościołem, teraz jest umierającym ciałem. I tutaj również występuje ten schemat. Radość, zachwycenie, po czym następuje zniechęcenie i chęć rezygnacji. Nie wiem, na ile ta sytuacja, którą tutaj dzisiaj czytamy, była przykra dla Jezusa Chrystusa. Wiemy dokładnie, że każde rozstanie boli, jest smutnym doświadczeniem. Mimo iż Jezus wiedział, że pośród Jego uczniów są tacy, którzy od Niego odejdą, czytamy o tym w wersecie 65, z pewnością musiało to być dla niego przykre doświadczenie. Być może nawet ci uczniowie ostentacyjnie wyszli z synagogi, pokazują, że nie chcą się zadawać już z Jezusem. I w takim właśnie momencie, w tym momencie Jezus zwraca się do garstki swoich uczniów i mówi, czy wy również chcecie odejść? Czy dla was również moje słowa były gorszące? Czy również chcecie się poddać poprzez to moje nauczanie? Bardzo wzruszające, a zarazem pocieszające są słowa Piotra, który bez wahania, który zawsze pierwszy się do odpowiedzi wyrywał i w tym momencie też to czyni, mówi: Panie, a do kogo my pójdziemy? Te słowa wskazują na wielkie przywiązanie Piotra do Jezusa. Chrystus był jego prawdziwym przyjacielem. Piotr nie wyobrażał sobie innego życia, jak tylko z Jezusem. Te słowa mają głębie i te słowa oznaczają: Panie, z Tobą chcemy być mimo wszystko. I Piotr był z Jezusem mimo wszystko, nawet kiedy się go zaparł. Ale Pan Bóg dał mu drugą szansę. To nie są jedyne słowa, które w tym krótkim fragmencie wypowiada Piotr. On dalej mówi: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy, jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, świętym Bożym. I mówiąc to, Piotr odnosi się do wcześniejszego nauczania Jezusa, który wcześniej powiedział, że kto we mnie wierzy, ma żywot wieczny. Tak powiedział Chrystus i Piotr to wyłapał. Ty masz słowa życia wiecznego. Ta fraza jest pewnym założeniem, ponieważ te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie miały na celu zniechęcenia nikogo. Nie miały na celu odstraszenia. Jednak grupa uczniów zniechęciła się trudną sytuacją, trudnymi słowami, ponieważ, jak wynika ze słów Piotra, oni mogli skupić się tylko na tej danej jednej sytuacji, która im się nie spodobała, której być może nie zrozumieli, dlatego postanowili odejść. Natomiast Piotra postawa wskazuje, że to nie była tylko ta jedna sytuacja, na której się, czy nie jedno nauczanie, na której on się skupiał, ale bardziej na tym, co podczas swojego chodzenia z nim już dowiedział się o Jezusie Chrystusie. Dlatego mógł powiedzieć o nim: Ty jesteś świętym Bożym. Ty jesteś tym jedynym. Takie właśnie słowa może wypowiedzieć w obliczu problemów ten, który jedynie prawdziwie zaufał Jezusowi Chrystusowi, dla którego Jezus po prostu stał się wszystkim. Takiej postawy ja chcę się uczyć. Takiej postawy powinniśmy się wszyscy uczyć na podstawie naszych własnych doświadczeń i sytuacji, przez które przechodzimy, bo święty Boży to jest Bóg suwerenny. Bóg, który kontroluje wszystko. Bez którego woli nic się nie dzieje. Psalmista mówi: wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. A ja pewny siebie powiedziałem: nie zachwieję się na wieki. Nie możesz być pewnym niczego w swoim życiu, że nie spotka ciebie nic złego i sam pewnie niejednokrotnie doświadczyłeś, że rano wstawałeś radosny, podczas gdy dzień przynosił zmartwienia, zabierając tą poranną radość. Czy człowiek może być pewny, że nie zachwieje się na wieki? To żywy Bóg wszystko kontroluje, bo tylko On siedzi na tronie. Skupiając się tylko na jednej przykrej sytuacji, łatwo będzie się zniechęcić, będąc przywalonym ciężarem tej właśnie jednej sytuacji. I łatwo będzie się poddać, nawet jeśli wcześniej coś wydawało się tobie oczywiste. Dobrze jest założyć w takich sytuacjach, że doświadczenia czy trudne sytuacje przedawane przez Boga mają dla nas jakiś konkretny cel. Te doświadczenia, które On nam daje, nie mają na celu, aby nas odstraszyć, ale raczej mają nam przypomnieć prawdy, które już znamy, w które już uwierzyliśmy, że On jest Chrystusem, świętym Bożym. Pamiętam, jak takiej lekcji nauczyłem się wiele, wiele lat temu. kiedy kończyłem liceum i chciałem studiować filologię na filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim, moim celem było być tłumaczem, zdobyć zawód tłumacza i tłumaczyć książki. I wzrastając w chrześcijańskim domu, wzrastałem w poczuciu, że jestem szczególnym dzieckiem Bożym, że moi koledzy, którzy nie znają Pana Boga, nie mają tak dobrze jak ja. I to poczucie trochę takiej pychy sprawiało, że oczekiwałem od Boga, że da mi to wszystko, czego chcę. I modliłem się, wierzyłem, że Bóg dokładnie uczyni to, co Go poproszę, bo myślałem, że skoro jestem Jego dzieckiem, to mogę nawet oczekiwać od Niego tego, co ja chcę. Pamiętam, jak po egzaminie usilnie wierzyłem, że będę studiował ten kierunek i to na tej uczelni, którą sobie wybrałem. Byłem wręcz przekonany, że tak się stanie. I z takim nastawieniem szedłem, aby zadzwonić i zapytać o wyniki. I kiedy w słuchawce usłyszałem, nie został pan przyjęty, po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Jak to możliwe, Panie Boże? Myślałem sobie, dlaczego mi to zrobiłeś? W takiej sytuacji miałem takie myśli, żeby po prostu dać sobie spokój z Bogiem. Skoro nie daje ci to, czego chcesz, to po co tobie taki Bóg? Zobaczcie, jakie zrozumienie Boga miałem. Niewłaściwe. Ale z drugiej strony wiedziałem, że być może to tak ma być. Pamiętam, jak tego dnia chwyciłem przypowieści Salomona i czytałem przypowieści Salomona i tam w 16 rozdziale był werset, który mówił: powiesz Panu swoje plany, a wtedy spełnią się twoje zamiary. Dla mnie to brzmiało jak taka transakcja, jeśli ja tylko oddam swoje życie Panu Bogu, żeby On mógł z Nim zrobić, co tylko chce, to wtedy moje jakieś pragnienia, które mam, się spełnią. Tak się pomodliłem wtedy. Panie, weź moje życie i zrób z nim, co chcesz. I wkrótce potem nie wiedziałem o tym, że jest w szkole taka uczelnia jak Biblijne Seminarium Teologiczne. Przez przypadek się na tę uczelnię natknąłem. Tam studiując, Pan Bóg miał dla mnie inny plan. Ale też tam będąc poznałem ludzi, którzy potrzebowali kogoś do tłumaczenia rzeczy. I zacząłem tłumaczyć, znając angielski, zacząłem tłumaczyć najpierw artykuły, potem książki. I sobie myślałem, wow, Pan Bóg nie podeptał moich marzeń. Spełnił je, ale w swój sposób, tak jak On chciał. Spełniając moje pragnienia, ale też przedstawiając plan dla mojego życia, jaki On miał. Bóg jest niesamowity i każde ciężkie doświadczenie czy sytuacja, jaką nam daje, nie ma na celu, aby Ciebie powalić. W naszym życiu będziemy natrafiali na różnego rodzaju sytuacje, ciężkie sytuacje. Będziemy pewni wielu rzeczy, po czym może się okazać, ni stąd, ni zowąd, że wszystko się zawali albo ułoży nie tak, tak jak sobie to wyobrażałeś. Możesz stracić pracę, możesz nie dostać się na studia. Ukochana osoba może być zdiagnozowana ciężką chorobą albo zawiedziesz się na ludziach wierzących. Nawet ta pandemia, moi drodzy, jest takim czasem próby dla wierzących. Zobaczcie, jak jesteśmy rozwarstwieni. Wielu z nas od dłuższego czasu nie miała realnej społeczności z innymi. Będąc w takim rozwarstwieniu, bardzo łatwo można się przyzwyczaić, żeby dać sobie spokój z Kościołem. A na końcu dać sobie z Bogiem. Statystyki mówią, że w Stanach Zjednoczonych po tej pandemii co piąty kościół się nie otworzy, ponieważ nie będzie tam już ludzi. To jest czas próby. to są właśnie takie ciężkie sytuacje w naszym życiu. Trudne doświadczenia zawsze będą namiętnie nawoływały, abyś się poddał i odszedł od Boga za przykładem niektórych uczniów Jezusa. Pamiętaj w takich chwilach o tej drugiej stronie tego fragmentu, o tych, którzy postanowili zostać ze Zbawicielem do końca. Pamiętaj, aby nie skupiać się tylko na tym, na tej jednej ciężkiej sytuacji, obwiniając być może Boga, że ona się wydarzyła. Raczej skup się na tym, co już o Bogu wiesz. Na pełnym obrazie. Na tym, co On już wcześniej dla ciebie uczynił, wiedząc, że On jest świętym Bożym. Drogi przyjacielu, nie odchodź nigdy od Niego. Nigdy nie odchodź od Niego, bo do kogo innego pójdziesz. Amen.